Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców. Lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy. Im lepiej działo się w kraju, tym wspanialsze budowane stele. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować. Pan ich ołtarze rozwali i stele powywraca. Powiedzą wtedy: my nie mamy króla, bośmy się Pana nie bali, zresztą cóż nam król pomoże? Upadnie Samaria, a król jest niby piana na powierzchni wody. Zniszczone będą wyżyny Bet-Awen, grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: przykryjcie nas, a wzgórzom: padnijcie na nas. Posiejcie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość. Karczujcie nowe ziemie. Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć. Oto słowo Boże.
Zawsze szukajcie Bożego oblicza. Zawsze szukajcie Bożego oblicza. Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, rozsławiajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Zawsze szukajcie Bożego oblicza. Rozważajcie o Panu i potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Zawsze szukajcie Bożego oblicza. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On Pan jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmują świat cały. Zawsze szukajcie Bożego oblicza.
Alleluja.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i rzekł, i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Tutaj reklamowałem to spotkanie młodych w Łuczynie. Któregoś razu wracałem z niego i byłem ostatnią dwójką, jechaliśmy na stopa. Jednym z braci, już było południe, wiedziałem, że ostatni, jak wracamy, to jak przyjedziemy do Krakowa, to nie mamy co szukać kuchni. A w ten dzień już nie było obiadu i byłem taki bardzo głodny, byłem tylko o śniadaniu, było dużo pracy. I pamiętam, jak stanęliśmy na stopa w tym Wołczynie, na wylotówce na Kluczbork i sobie tak pomodliłem się, Panie Jezu, może jakąś kanapę ktoś będzie miał, mam ci, albo jakąś herbatę chociaż, czy coś. No i pojechaliśmy rzeczywiście dalej, jeden stop, drugi stop, trzeci stop i bardzo przypadkowo trafiliśmy na czwarty samochód na Jasnej Górze, tak jakoś poszła nam droga. Jedziemy sobie, jedziemy i pan w pewnym momencie mówi, proszę braci, moja żona, która jechała z nami, ma dzisiaj imieniny, zapraszam wszystkich na kolację.
Pomyślałem sobie, no tego się Panie Boże nie spodziewałem. Rzeczywiście pojechaliśmy do chłopskiego jadła, do dzisiaj pamiętam, nawet co zamówiłem. No, najadłem się, rzeczywiście nie szukałem już nic w klasztorze w kuchni. Jak wróciłem, jeszcze pamiętam, jak wychodziliśmy, to było pod gdzieś tam za Katowicami, wychodziliśmy jeszcze na stopa i Pan daje nam, świeci słońce, a Pan daje nam, bo że ma firmowe parasolki. No dobra, to weźmiemy te parasolki, żeby... tego, nie? I pamiętam, jak wsiedliśmy do następnego samochodu, dojechaliśmy do Krakowa, tam taka ostra ulewa, burza, nie? Wychodzimy, tryk! To jest jedno z tych doświadczeń, wiecie, tego Boga, Ojca, który się opiekuje, które często przywołuje sobie na pamięć, bo ono nie dotyczy jakichś wielkich, nie wiem, idei, tak? Nie dotyczy wielkich znaków, które się działy w moim życiu, ale po prostu moich zwykłych potrzeb. Byłem po prostu głodny. A Pan Bóg się zatroszczył po stokroć, żebym sobie zjadł. I nie kanapkę, tylko między innymi zasparzane ziemniaczki, pamiętam. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego taka opowieść na początek? Dlatego, że dzisiaj to, co jakoś w tej modlitwie Ojcze Nasz jakoś dla mnie wybrzmiało, w tym też Gienek o tym trochę mówił na konferencji, to właśnie ta kwestia opatrzności Bożej i opatrzności, która była też bardzo bliska idei życiu Franciszka. Franciszek, jak wiemy, na opatrzności Bożej, właśnie ślubując Bogu radykalne ubóstwo, no opatrz swoje całe życie. Ale wiecie, miałem taki problem trochę. Bo przeczytałem Ewangelię z dnia i myślę sobie, może jakiś inny Pan ma plan, bo to w ogóle inna Ewangelia jest, powołanie. Wiecie, i akurat czytałem tę Ewangelię w Piśmie Świętym, nie w lekcjonarzu, i zacząłem czytać dalej i myślę sobie, no zobaczę, jakim to jest w kontekście szerszym tak zwanym, i patrzę, a troszeczkę dalej z tej Ewangelii jest słowo, które zachęciło Franciszka do tego, żeby tak żyć. Jest słowo, ono będzie jutro, już sobie otworzę,
Nie bierzcie, to było to, nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. To było słowo, które dla Franciszka było kluczem. On od tego momentu rzeczywiście powziął, że jeśli będzie głosić, jeśli będzie żyć, to będzie się temu słowu się zawierzy. Bo będzie wiedział, będzie przekonany o tym, że Pan mu się o to wszystko zatroszczy. I jak dlatego proponuję dzisiaj, to może trochę przedłużę tą Ewangelię, jutro ją usłyszymy, ale dzisiaj już taki początek. Co to jest za dlaczego tak Jezus mówi? Dlaczego Jezus tak ustawia, a nie inaczej tą misję apostołów? Ano dlatego, żeby oni zobaczyli, że po pierwsze, bardzo się o nich troszczy właśnie sam Bóg, że to, że wychodzą głosić Ewangelię, powoduje, że Pan Bóg jest z nimi, troszczy się o wszystkie ich potrzeby. Zaprasza ich do chłopskiego jadła. Nie wiem, nie było takich restauracji pewnie wtedy, ale to mniej więcej w tym stylu, że to, że głoszą, to, że mają siłę głoszenia, nie jest od nich. Żeby sobie nie przywłaszczyli przypadkiem tego daru. Żeby wiedzieli, że głoszą tylko z łaski Pana Boga i to z łaski takiej, której on się opiekuje nie tylko o to, żeby posyłać im ludzi, ale o to, żeby mieli co jeść, o to, żeby mieli się co ubrać, o to, żeby mieli po czym chodzić, bo sandały wcześniej. I jak popatrzymy dokładnie na to słowo o chlebie powszednim, Genek już trochę mówił, to jest takie słowo tam, epiusios po grecku, tak się zabłysnę. Nie znam dobrze greki, ale to sobie zapisałem. Jest to słowo, które występuje jako jedyne w Piśmie Świętym, znaczy nie występuje tylko w tym miejscu w Piśmie Świętym. I takie coś, jak mi brat Krzysztof mówił, nazywa się hapax legomeno. I oprócz tego nie występuje nigdzie indziej. I dlatego dość trudno je przetłumaczyć, ale wszystkie wyniki prac osób pracujących nad Pismem Świętym mówi jednoznacznie właśnie w tym kluczu, który mówił Gienek. Jest to chleb na dzisiaj. Ten chleb, który jest niezbędny dla mnie, ale na dzisiaj. To znaczy, że to, co jest mi potrzebne do życia, bo nie tylko chleb, tak, to wszystko, co jest mi potrzebne do życia, ale proszę o to, żeby to było na dzisiaj. Nie proszę o to, żeby to było na jutro. I to jest dla mnie, to jest właśnie ta prośba o to, tak naprawdę w tej prośbie mówimy, że Panie, daj mi wierzyć w Twoją opatrzność. Ja kiedy się przygotowałem do tych homilii, wiecie, miałem bardzo duże pokusy, żeby najpierw sprawdzić wszystko, porozkładać sobie na małe części, żeby przypadkiem mi nie brakło nagle w sobotę, że nie powiem nic, bo wszystko sobie powiem wcześniej, nie? I coś takiego w nas jest, myślę, że my nie do końca mamy tą ufność i myślimy trochę dalej, wychodzimy poza ten dzisiejszy dzień, a tu nie. Ta prośba uświadamia nam, że powinniśmy wierzyć w Bożą opatrzność, że wystarczy nam na każdy dzień, ale nieważny jest ten jutrzejszy dzień, ważny jest dzisiaj. Dlatego prosimy tylko o dzisiaj, abyśmy się uświadomili sobie, że właśnie tylko to dzisiaj jest przed Bogiem tak naprawdę w naszym życiu. Najogólniej jak chcemy powiedzieć o Bożej opatrzności, zazwyczaj tak sobie myślimy, co opatrzność to znaczy, no to po prostu wiemy, o Pan Bóg się troszczy o życie człowieka. Wysyła mu gościa z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którego żona ma w tym momencie imieniny i jest fajnie, nie? Natomiast tak obiegowo sobie też o tym myślimy w takich kategoriach. Ale warto spojrzeć na opatrzność trochę szerzej. Na opatrzność jako porządek całego stworzenia. Nie tylko nasze życie, nie tylko człowieka, ale całego stworzenia. Pewien zamysł, który jest wpisany w świat. I tym zamysłem Pan Bóg kieruje. To dla nas, to myślę, dzisiaj to jest trochę mniej jasne. Nie wiem, ile z nas jest ze wsi, ile z nas widziało, jak... Wszyscy. Jak? Nie. Przepraszam.
Jako przodkowie.
Aha, jako przodkowie. No, ale chodzi o to, żeby widzieć, jak to jest, jeśli chodzi o plony. Nie? Nie wiem, czy jedliście kiedyś pomidory w zimie. Są bardzo smaczne. Naprawdę polecam. Nie? Ale są szklarniowe. Tak człowiek nauczył się już hodować pewne rzeczy poza okresem wegetacji. Nie wiem, sprowadzać z Chin. Nie do końca się na tym znam. Wiem, że są niedobre. Ale nie widziałem na przykład szklarni na zboże. I mimo tego, że mamy tak dobrze rozwiniętą, prawda, technologię, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to zboże urośnie, czy nie. Do dzisiaj tak mamy.
Nie jesteśmy w stanie podsypać coś, żeby tam rosło więcej. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy nie przyjdzie grad i nie skosi nam całego zboża. I ludzie często na wsi mieli tą wielką wiarę w opatrzność Pana Boga, właśnie dlatego, że wiedzieli, że od nich za dużo nie zależy. Oni sobie sieją, ale będzie deszcz, nie będzie deszczu. Będzie grad, nie będzie gradu. Będzie zboże, nie będzie zboża. Będzie jedzenie, nie będzie jedzenia. I dlatego warto właśnie patrzeć na opatrzność jako na pewien właśnie całokształt, nawet jak to Guardini mówi, całokształt kosmosu, który współdziała z człowiekiem, który służy mu w jakiś sposób, tak? I to jest jakoś taka wzajemna ilość odniesień, którą Pan Bóg stworzył w świecie po to, żeby właśnie człowiekowi wyjść naprzeciw, aby on wiedział, że Pan Bóg troszczy się o niego, że to wszystko, co się dzieje wokół niego, jakoś jest tak bardzo misternie poukładane, jak prawie żeremie bobrowe, że po prostu nic się tam nie rozwali, tak? My w ogóle z tego raczej możemy tylko klęknąć przed tym, bo to wielka tajemnica dla nas, jak pozbieramy wszystkie czynniki. Także ta Boża, ta opatrzność, to odkrywanie Bożej opatrzności, to tak naprawdę odkrywanie Bożego porządku, który jest ponad nami, którego my nie planujemy. I w tym warto, myślę, kiedy mówimy o opatrzności i o kierowaniu się opatrznością, przywołujemy sobie te słowa z Ewangelii. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. Czy to słowo, o którym mówi dzisiaj Gienek. W każdym razie o co tutaj chodzi? O to chodzi, żebyśmy my, pojmując ten porządek, który Pan Bóg włożył w świat, który jest ponad nami, który od nas nie zależy, przenieśli trochę to centrum świata z siebie i naszym mniemaniu, że jesteśmy w stanie wiele sobie zrobić dzisiaj, wiele w stanie, że jesteśmy sobie pomidorów nasadzić, na Pana Boga, który tak naprawdę jest właśnie w pełni suwerenny, który obejmuje to wszystko, który się troszczy i który potrafi wiele więcej niż my tak naprawdę, że my tak naprawdę nie mamy wielu w rękach, wielu możliwości. I z takim doświadczeniem właśnie opatrzności, to też Gienek mówił dzisiaj, bardzo blisko byłem konferencji przez cały czas, jest doświadczenie manny na pustyni. Wyobraźmy sobie pustynię, szybko w głowie. Ja jak sobie wyobrażam taki wielki piach i to słońce, to od razu mi się suszy w gardle. Od razu już mi, jeszcze nie byłem nigdy na pustyni, a już mi się chce pić. I rzeczywiście pustynia jest miejscem wielkiego pragnienia. Pustynia jest miejscem wielkiego pragnienia. Izraelici doświadczali na pewno tego pragnienia, które właśnie jest nieodłącznym tą częścią pustyni. I tam Pan Bóg ich doświadcza tym, że On jest jedynym ich żywicielem. Przecież z piasku chleba nie będzie. Ani z wody. Plus piasku. Po prostu jedynie Pan Bóg jest ich żywicielem. I pustynia jest takim miejscem w naszym życiu, w którym my doświadczamy, że tylko Pan Bóg jest przy nas, że tylko Pan Bóg może nas karmić. My z kolei znowu to doświadczenie trochę pominęliśmy. Nie? Potrafimy znowu w tym świecie, w którym żyjemy, potrafimy sobie zapewnić bardzo dużo dóbr, bo potrafimy się uniezależnić od świata. Tak? Piorunochron mamy, to nam się nic nie stanie. Rąbnie, pójdzie w ziemię. Nic się nie spali. Nie? Tymczasem właśnie to doświadczenie pustyni zmaga pragnienie, które my często tracimy przez nasze właśnie zwykłe ziemskie zabezpieczenia, nieświadomie, ale tracimy. A Pan Bóg, to jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej manny, której było tyle, ile potrzeba, ale było na jeden dzień, to doświadczenie tego, że Pan Bóg chce cały czas dawać nam coś nowego, coś świeżego. Taki jeden z rabinów przyszedł do niego kiedyś uczeń i pyta: słuchaj kolego, jak to jest? Czemu Pan Bóg dał im na każdy dzień, a nie przypadkiem na przykład na rok? Bo 40 lat to by tak tylko 40 razy sypnął, a nie 40 razy 365. Znaczy tak mi powiedział, ale opowiem ci tak. Z czym można by było to porównać? Z królem typowo ziemskim, który miał syna. Wyznaczył mu środki na utrzymanie na tylko jeden raz w roku i dlatego syn pozdrawiał jego oblicze tylko jeden raz w roku. Zastanowiło to króla po kilku latach i postanowił wyznaczyć mu środki na utrzymanie każdego dnia. I od tego czasu syn pozdrawiał jego oblicze każdego dnia. Bardzo, bardzo piękna ta opowieść tego rabina pokazuje właśnie, że
to nieustanne ufanie Bożej opatrzności na każdy dzień, na jeden dzień, się pozwala nam codziennie odnosić się do Boga, odnosić się jako ci, którzy nie mamy tak naprawdę zbyt wiele w rękach. To jak przy każdej homilii, tak i w tej, chciałbym też nawiązać do tego doświadczenia ojcostwa, może, które jakoś utrudnia nam znowu to spojrzenie, że każdego dnia przynosi Pan Bóg coś dla mnie, że nie muszę się troszczyć o pojutrze. Myślę, że tak jak myślałem, to wtedy, kiedy doświadczyliśmy pewnego braku stabilizacji w domu. Brak stabilizacji wiąże się na przykład z tym, że właśnie znowu pijany ojciec, który wraca, bardzo często ma humory i dzieci muszą się trochę dopasować, żeby nie narobić dziadostwa w domu, żeby nie narobić napięcia, żeby nie narobić kłótni. Albo czasem ojciec jest niezrównoważony, po prostu reaguje bardzo różnie, więc wtedy dzieci się szybko uczą, że żeby nie doprowadzić do kolejnej kłótni, do kolejnego przewrotu domowego, muszą jakoś w 100% zapewnić wszystkie możliwości, żeby przypadkiem ojciec na coś nie wszedł, na jakiś ciężki grunt, bo będzie zaraz, no będzie źle, tak? Stąd dziecko szybko się uczy, że nie może się ojcu sprzeciwić, że znowu musi z dużym perfekcjonizmem podejść do życia, to znaczy zapewnić każdy szczegół, żeby ojciec wiedział, że tu wszystko jest zrobione, że wszystko jest posprzątane, żeby tylko się niczego nie czepił, bo będzie znowu krzyczał albo bił. I przez to też uczymy się unikać konfrontacji, ale właśnie co jest najważniejsze? Najważniejsze to, że troszczymy się o każdy szczegół i wyrywamy to trochę Bogu. Pan Bóg już nie będzie wtedy troszczył, bo myśmy się zatroszczyli. Nie? To, czego apostołowie mieli nie robić, nie troszczyć się właśnie, bo Pan Bóg chce, ja chciałbym błogosławić, żeby oni widzieli, że On z nimi jest. I tak jest wtedy, że często zastępujemy miejsce Panu Bogu, jeśli tak właśnie bardzo, bardzo blisko chcemy wszystko zapełnić, wszystko zabezpieczyć. I to nam utrudnia to patrzenie właśnie na tą opatrzność Boga, który po prostu czeka tylko na to, żeby nas obdarowywać. Myślę, że też cenne dla Franciszka było duchowe rozumienie tej modlitwy Ojcze Nasz. Duchowe rozumienie, czyli dawaj nam tego chleba powszedniego, umiłowanego Syna Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chodziło mu właśnie o Eucharystię. Bo tak samo jak potrzebujemy rzeczywiście chleba, tak wierzymy, że w naszym życiu chrześcijańskim bardzo potrzebna jest Eucharystia. No właśnie, czy wierzymy w to? Bo my trochę żyjemy też w takim świecie, że idziemy w Krakowie, mamy ile tych kościołów, jest 150 chyba ileś i generalnie można ponoć 30 komunii przyjąć. I tak słyszałem. Są tacy rekordziści. Nie wolno robić, no ale tacy są. I ta komunia jest na wyciągnięcie dłoni. Ja pamiętam, kiedy byłem na takim obozie wędrownym w Beskidzie Nińskim i na mapie mieliśmy zaznaczoną cerkę, bo cerkiew greko-katolicka. No to tam idziemy, odprawiamy mszę. No bo greko-katolicy, tutaj nie ma problemu. Przychodzimy, patrzymy, a mapa było, że była greko-katolicka, teraz jest prawosławna. No to koniec, nie będzie odprawiania mszy. Poszliśmy do sołtysa pytać, no, czy była szkawie, możemy tam obok cerkwi, jest stolik. Tak, oczywiście, nawet pani nam dała nam obrusik i kwaśne mleko. Później, po Eucharystii oczywiście. I, no i tak my się przygotowujemy, się plecaki zrzucamy. Idzie taka stara babcia, ale tak bardzo powoli. Widzę, że to pod górę musi iść. Idzie za nami, idzie. Myślę, no to teraz się nam dostanie. Będą problemy ekumeniczne, czas kapucynów. Okazuje się, że babcia przyszła i mówi, że pokornie się pyta, czy może uczestniczyć w Eucharystii. Bo u nas jest raz na dwa tygodnie prawosławna. A ja jestem greko-katoliczką. No tak się złożyło, że teraz tu mieszkam. No, przesiedlenia, akcja Wisła, to są skomplikowane rzeczy. Jak ja zobaczyłem to pragnienie jej, słuchajcie, te kroki naprawdę były wyliczone. I mówi tak, ja mówię, że no wie pani, tylko problem jest, bo my tu będziemy na stojąco, bo to plecaki, nie? A to nic się nie dzieje, ja sobie też postoję, jak się zmęczę, to uklęknę. Jak mnie to poraziło, wiecie, ta jej wiara i to pragnienie przystąpienia właśnie do liturgii, do spożycia ciała pańskiego. Mówię, chłopaki, robimy plecaki, pani siądzie na plecakach. Usiadła, udało się. To pragnienie właśnie my często też gubimy i myślę, że taką rzeczą bardzo praktyczną, o niej Gienek mówił, ja powtórzę, która to pragnienie utrzymuje, jest dziękczynienie po Eucharystii, żebyśmy doskonale wiedzieli, jak wielki dar otrzymaliśmy. Także pamiętajmy o tym, że Pan Bóg daje nam tyle, ile potrzebujemy na każdy dzień, nie więcej. Jeśli chcemy zmieniać swoje życie, kiedy słyszałem taką tezę, że Pan Bóg nie wymaga od nas, żebyśmy zmieniali 20 rzeczy naraz, bo nie zmienimy ani jednej. Pan Bóg chce, abyśmy zmieniali w swoim życiu w konkretnym momencie jedną rzecz. Nie więcej. Tyle, ile jest potrzeba na ten moment. I chciałbym zakończyć cytatem z Księgi Przysłów, który dla mnie w kontekście właśnie opatrzności Bożej jest bardzo znamienny. Młodzież franciszkańska nawet ułożyła do tego melodię, śpiewają to przed posiłkami. Nie dawaj mi bogactwa ani nędzy, karm mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewdzięczny i nie rzekł, a któż to jest Pan? Bym syty nie stał się niewdzięczny i nie rzekł, a któż to jest Pan?
Pełni wdzięczności czasami naszemu kochającemu Ojcu, nasze potrzeby. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, który nosi właśnie to imię naszego zakonodawcy, aby uczył świat ufności. Ciebie prosimy.
Wyzwyczaj nas, Panie.
Panie, daj nam pragnienie Twojego chleba i daj nam cenić dar Eucharystii. Ciebie prosimy.
Wyzwyczaj nas, Panie.
Proszę Cię, Panie, o błogosławieństwo Boże dla Jurki Kucniowej i Urodzin.
Proszę Cię, Panie.
Proszę Cię, Panie, za tych, którym brakuje chleba powszedniego, czy w naszym kraju, czy w innych krajach, abyś, Panie, nasycił ich przez ręce nas. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się o postawę dziecka. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za wszystkie dzieci, które teraz podróżują i spędzają rekolekcje, a także wakacje. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Proszę Cię, Panie, w intencji mojej siostry Justyny, jak i też przyszłego szwagra, w intencji ich małżeństwa, o to, byś Ty, Panie, im błogosławił, byś Ty szczekł do małżeństwa. Proszę Cię, Panie, o dar głębokiej relacji dla Justyny, jak też dla Marcina, aby oni zbliżali się do Ciebie, aby potrafili przyjść i przyznać się do każdego błędu, do każdej słabości, aby ten to małżeństwo trwało cały czas. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Opiekę Bożą nad nimi, ale na tym błogosławieństwo Boże,
Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas,
prosimy Cię, Panie, także o dobre owoce naszej modlitwy o Ducha Świętego w grupie Oasis. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Rozszerz, Panie, nasze serca wdzięcznością. Naucz nas dziękować za to, co mamy i z ufnością oczekiwać na to, co Ty, dobry Ojciec, dasz nam. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Proszę Cię, Panie, o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży, gdziekolwiek się znajdują, aby w życiu swoim mieli jeszcze miejsce na dostrzeżenie Boga Ojca w Trójcy Jedynego. Ciebie proszę.
Wysłuchaj nas, Panie.
Proszę Cię, Panie,
aby dzieci miały co jeść, aby nie były głodne. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Szczęśliwy powrót do domu młodzieży z Oasis oraz kobiet. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
O łaskę wiary, łaskę znowu, że Panie troszczysz się o nas. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Proszę Cię, Boże, o powołania kapłańskie, żeby jak najwięcej ludzi miało dostęp do Eucharystii. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Dobry Boże, Ty znasz wszystkie te prośby, które są jeszcze w naszych sercach, których nie wypowiedzieliśmy, a które bardzo chcemy, aby były przed Twoim obliczem, w Twoim sercu. Przyjmij je wszystkie. Oddajemy je Twojemu miłosierdziu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.